kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Podczas tropikalnej ulewy w ruinach budowli zwanej Bramą Rashomon znajduje schronienie trzech mężczyzn: buddyjski mnich, drwal oraz wieśniak. Skracając sobie czas oczekiwania na poprawę pogody, rozprawiają o procesie, do jakiego doszło w ostatnich dniach na dworze miejscowego feudała. Sprawa dotyczyła zabójstwa bogatego samuraja oraz brutalnego gwałtu na jego żonie. Jako oskarżony stanął przed sądem niejaki Tadziomaru, znany okolicznej ludności jako zbójca grasujący po leśnych drogach, a nawet być może morderca mający na sumieniu liczne ofiary. A w procesie, jak to w procesie, zeznający przedstawiają zupełnie różne wersje tych samych zdarzeń.
Rashomon nie jest jednak dramatem sądowym przeniesionym w realia XI-wiecznej Japonii, ani tym bardziej opowieścią z gatunku kina sensacyjnego. To raczej sugestywna, pełna poezji i grozy zarazem opowiastka filozoficzna nakręcona przez Akira Kurosawę. W momencie jej realizacji reżyser był już dobrze znany swoim rodakom z debiutanckiej legendy o judo, Zabłąkanego psa i kilku innych filmów, które ukazywały go jako wielkiego humanistę, zawsze zainteresowanego sprawami dla człowieka najważniejszymi. I to nawet wówczas, gdy fabuła osnuta była wokół wątku kryminalnego. Nic więc dziwnego, że i tym razem Kurosawę interesuje coś zupełnie innego niż odpowiedź na zwykłe pytanie, kto, jak i dlaczego zabił. Zderzenie ze sobą rozbieżnych relacji z tego samego zdarzenia staje się dla niego pretekstem, aby postawić problem prawdy. Czy jesteśmy w stanie do niej dotrzeć przez gmatwaninę różnych punktów widzenia? A może obiektywna prawda, którą tak bardzo sobie człowiek ceni w najróżniejszych momentach życia, po prostu nie istnieje.
Dziś wcale nie ma uczciwych ludzi, choć niektórzy się za takich uważają. Mówisz straszne rzeczy. Uspokajamy sumienia i chcemy wydawać się lepsi niż jesteśmy. Tak łatwiej żyć. To straszne.
W trakcie procesu zestawione zostają ze sobą zeznania oskarżonego, zgwałconej kobiety, a wreszcie samego zabitego, który stawia się na przesłuchanie za pośrednictwem medium. Każde z nich bierze winę na siebie. Tadziomaru twierdzi, że zniewoliwszy piękną kobietę, której urodzie nie był w stanie się oprzeć, stoczył o nią rycerski pojedynek z jej mężem i go pokonał. Żona ofiary, choć tego nie pamięta, to jednak podejrzewa, że sama przebiła go sztyletem, gdy mąż po odejściu bandyty odtrącił ją swoim bezwzględnym milczeniem, czyniąc ją tym samym współwinną dokonanego na niej gwałtu. Wreszcie sam zabity utrzymuje, że po tym, co dokonało się na jego oczach, gdy był związany, popełnił samobójstwo, przebijając się sztyletem.
W oczach mego męża nie było gniewu ani smutku. W jego lodowatym, stalowym wzroku widziałam wyłącznie pogardę. Nie mogłam tego znieść. Przestań. Nie patrz tak na mnie. To zbyt okrutne. Możesz mnie bić, nawet zabić, ale nie patrz na mnie w ten sposób.
Ukazane wersje zdarzeń w filmie Kurosawy, tak przecież różne i w żaden sposób nie dające się ze sobą pogodzić, łączy jedno. Patos i sztuczność, tak dobrze znana z opowieści rycerskich, dążących do heroizacji ukazanych postaci. Autorzy poszczególnych relacji, starając się postawić siebie w jak najlepszym świetle, zarazem dowartościowują pozostałe osoby dramatu.
Oskarżony Tadziomaru chwali męża kobiety, podkreślając, że zabił go po długim i wspaniałym pojedynku, jakiego jeszcze nigdy nie zdarzyło mu się stoczyć. W relacji zgwałconej żony mężczyzna ma okazję stanąć do walki, lecz kocha ją tak bardzo, że nie może pogodzić się z tym, iż posiadł ją ktoś inny i dlatego ją odtrąca. Ale w tej urażonej dumie znów jest jakaś ponadludzka siła.
Nie inaczej wygląda postać samej Masago, która w opowieściach obu mężczyzn zaczyna ulegać niechcianej, a rodzącej się w niej żądzy do gwałciciela. I znów mamy wielkość uczucia, dramat kobiety rozdartej między dwóch kochanków, która nakłania ich do tego, by w walce na miecze sami rozstrzygnęli, do kogo będzie należeć.
Nie chciałem go zabijać. Los zrządził jednak inaczej. Zaczekaj. Jeden z was musi zginąć. Ty albo mój mąż. Czuję straszny wstyd. Lepsza śmierć niż to uczucie. Będę należeć do tego, który ocaleje. Nie mogę być własnością wasobu. Rozstrzygnijcie to sami między sobą.
Słuchając relacji uczestników tragedii, widzowie czują, że każda z nich przynosi tylko część prawdy. Wydawać by się mogło, że jedynym ratunkiem, aby poznać ją w całości, jest zdobycie zeznań postronnego świadka. I tak też dzieje się w filmie Kurosawy. Oto bowiem okazuje się, że jeden z trzech mężczyzn, którzy schronili się przed deszczem w ruinach Rashomon, był przez przypadek świadkiem całego zdarzenia. Jego opowieść demaskuje koturnowość przywołanych zeznań.
Po dokonanym gwałcie kobieta, zgodnie ze słowami świadka, którym był Drwal, zaczęła szczuć mężczyzn na siebie, rozwścieczona tym, że żaden jej nie chce. Mąż ze strachu gotów był ją oddać gwałcicielowi, ale ten nie zamierzał w żadnym razie przyjąć takiego prezentu. Walka, do której w końcu dochodzi, w niczym nie przypomina dostojnego pojedynku. Dwóch trzęsących się ze strachu mężczyzn raczej desperacko się broni, niż staje do walki. W końcu, po długiej szamotaninie, jeden z nich ginie.
Jesteś moim mężem? Więc czemu go nie zabijesz, zamiast kazać mi popełnić samobójstwo? Chrzut go zabij, potem każ mi umierać. Tak zrobiłby prawdziwy mężczyzna. Ty także nie jesteś prawdziwym chłopem. Przez ciebie płakałam. Mam dość tej komedii. Myślałam, że Tadziomaru uratuje mnie w tej trudnej sytuacji. Gdyby mu się to udało, mógłby zrobić ze mną, co by chciał. Jesteś takim samym tchórzem jak mój mąż. Kobieta pokocha tylko prawdziwego mężczyznę. Pokocha do szaleństwa. Musicie zdobyć mnie ostrzem miecza.
Czy zatem dotarliśmy do prawdy? Buddyjski mnich filozoficznie stwierdza, że ludzie z przyrodzonej słabości są niepoprawnymi kłamcami. A nader trzeźwo myślący wieśniak przewrotnie wskazuje, że opowieść Drwala wcale nie jest bardziej wiarygodna od pozostałych, gdyż nieodnaleziony drogocenny sztylet czyni go podejrzanym o kradzież, a zatem jego wersja wydarzeń może być tylko chęcią wybielenia siebie i zrzucenia z siebie podejrzeń.
Ludzie zachowują się wobec siebie jak wilki, nienawidzą się nawzajem. Cóż więc dziwnego, że nasze życie na tym świecie nie jest szczęśliwe. Jedni czyhają na życie i szczęście innych. Duszami owładnęła chciwość. Myślą tylko o zyskach i rozkoszy.
Rashomon, nagrodzony w 1951 roku Złotym Lwem w Wenecji, uczynił Kurosawę reżyserem o światowej renomie, a zarazem zwrócił uwagę kultury zachodniej na kinematografię azjatycką. Odtąd stanie się ona trwałym i ważnym, a jednocześnie inspirującym elementem światowego kina.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista, ojciec Andrzej Danilewicz.